Sobotnia kawa w Radiu RAM.
Obiecałam, że wybierzemy się w miasto i tak czynić będziemy, ale będzie to podróż w przeszłość. W studiu Radia RAM Mariusz Kotkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Tomasz Sielicki. Dzień dobry. Cześć Tomku.
Dzień dobry, hej.
Z Tomkiem mamy okazję słyszeć się już nie po raz pierwszy, ale Mariusza dzisiaj będziemy poznawać. Nie, Miasto nad Odrą to jest album, który oddajecie w nasze ręce i to jest album kolejny z serii, jaką sobie wymyśliliście, w wydawnictwie Neptun, które jest też nowym wydawnictwem na rynku wrocławskim, w ubiegłym roku powołanym do życia. I rozmawialiśmy już o wrocławskich tramwajach i też trasach tramwajowych przy pierwszym albumie Tramwajem przez Wrocław. A teraz mamy spacer wzdłuż Odry i tylko Odry. Dzień dobry, cześć, jeszcze raz.
Jeszcze raz dzień dobry, nie? Jeszcze tutaj mamy dobry. Też Oławę, czyli dopływ Odry, który tutaj już ma swoje ujście we Wrocławiu, ale generalnie przeważa Odra, no bo jednak była największą rzeką i dużo się działo nad tą rzeką.
Jesteście historykami, ale też pasjonatami przeszłości Wrocławia i właśnie te albumy, które oddajecie, no nie bez powodu noszą taką nazwę, że to albumy, bo w nich nie tylko treść i opowieści o przedwojennym Wrocławiu, ale o konkretnych miejscach, które możemy zobaczyć na pocztówkach. Znowu 70?
Tak właśnie, 73 tutaj nam wyszło. To jest książka hybrydowa. Jeden z profesorów, profesor Przerwa, takiego sformułowania użył i to jest dobre sformułowanie, bo łączy ta książka właśnie dwa typy. Album, czyli jeżeli ktoś chce obrazki, to może sobie tutaj pooglądać pocztówki. Pocztówki, one są powiększone, więc to też właśnie jest atut tego wydawnictwa, że te detale są bardziej widoczne, ale każda pocztówka jest uzupełniona komentarzem, tekstem na jedną stronę, czyli zawsze mamy taką parę obraz i tekst i obojętnie na której stronie otworzymy książkę, możemy sobie wyrywkowo każdą historię przeczytać, bo każdy tekst jest taką oddzielną opowieścią o jakimś czy wydarzeniu, czy miejscu, czy konkretnym obiekcie. I tutaj tym tematem przewodnim jest rzeka w mieście. No tak jak Mariusz powiedział, głównie chodzi o Odrę, no naszą najważniejszą rzekę. I są tutaj obiekty, zakłady przemysłowe, zakłady gospodarki komunalnej, ale też zdarzenia, bo ostatni rozdział jest poświęcony kataklizmom, głównie powodziom.
No bo my pamiętamy oczywiście tę powódź z 97 roku, ale takie powodzie już wcześniej, jeszcze przed wojną nawiedzały Wrocław. I z tego co wiem, to jedna z takich powodzi była bardzo dobrze odwzorowana właśnie w historycznych materiałach.
Dokładnie. Ja jako fascynat pocztówki, kiedy zobaczyłem pocztówki z powodzią z 1903 roku, bo właśnie o tej powodzi głównie mówimy w naszej książce, no to byłem zachwycony. Zachwycony w jaki sposób ówcześni wydawcy udokumentowali, no jakby nie było dramatyczne wydarzenia, no bo pamiętamy, ja pamiętam osobiście powódź w 1997 roku. Było to ciekawe wydarzenie, ale no kiedy widziałem ten ogrom zniszczeń, jakiego miasto dotknęło, nieszczęście ludzi, zalane mieszkania, samochody. No i analogiczna sytuacja była w 1903, przy czym ta powódź w 1997 była większa nawet. Ale dla wrocławian początku XX wieku ta powódź właśnie była bardzo podobnie była odbierana jak nasza w 97. No, można powiedzieć, że te wydarzenia łączą trochę mieszkańców z początku XX wieku i z końca XX wieku, chociaż oczywiście wtedy Wrocław był niemiecki, a już w 97 oczywiście polski. I bardzo mnie to zafascynowało. Zacząłem szukać informacji o tej powodzi i doszło do tego, że na podstawie informacji, które znalazłem głównie w prasie wrocławskiej, która wychodziła ówcześnie, napisałem pracę magisterską. Także była tam i wydarzenia, jak wyglądało dzień po dniu powódź, jakie były reakcje społeczne, jak wyglądała pomoc, no generalnie co się działo w czasie tych trudnych dla wrocławian wydarzeń. To była też idea wydawania pocztówek. Pocztówki muszą przyciągać, muszą zachęcać. Tak muszą pokazać Wrocław, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla odbiorcy. No przecież nikt nie wyśle pocztówki z miasta, które jest brzydkie. Żeby Wrocław był wtedy wspaniałym miastem, no ale już kilka lat później, bo to są lata 40. XX wieku, czyli tuż przed zagładą miasta, już kilka lat później ta panorama to było morze dymiących ruin.
Tak, ale dodajmy, że były takie serie, na przykład jest tutaj ta seria Alt Breslau, Stary Wrocław, która się koncentruje właśnie na zaułkach, w zasadzie już znikających i będących taką właśnie tylko jakimś wspomnieniem. I tutaj jest dużo obskurnych właśnie takich wąskich uliczek. Ta pocztówka z tym błędem, z młynem Maria, pokazuje właśnie, bo to jest pocztówka z początku XX wieku, prawda? To była cała seria, mieliśmy też Nabrzeże przy ulicy Grodzkiej, mieliśmy gdzieś jakieś takie małe uliczki Starego Miasta, gdzieś tam chyba Stara Rzeźnia też występowała w tym przed zburzeniem, więc to była cała taka seria, która pokazywała też taki mało elegancki Wrocław, można powiedzieć. Mamy widoki, myślę, że nieznane większości, nawet osobom, które się chociaż trochę liznęły historii Wrocławia, ale mamy nawet widoki, które my po raz pierwszy publikujemy. Jeszcze dodajmy, że oprócz zbiorów Mariusza, no moje zbiory są dosyć skromne, ja się koncentruję na dwóch tematach, fontanny Neptuna na Nowym Targu oraz tramwajach. I rzeczywiście tutaj do ilustracji swoich artykułów, swoich wystaw tramwajowych ja ich używam. No ale tutaj jeszcze mamy zbiory Antoniego Arsonowowa i brata jego Jeremiego. No Antoni jest trzecią osobą, która założyła z nami wydawnictwo. Z tego całego zasobu patrzymy, bo mamy ujęcie, powiedzmy, prawie takie samo, ale czasem właśnie jakiś detal przeważy, że wybieramy tę, a nie inną pocztówkę. Czasem jej jakość. Tutaj Mariusz wspomniał, że rzeczywiście te późniejsze to są fotograficzne pocztówki, gdzie rzeczywiście ich jakość jest bardzo dobra. I mamy tutaj na przykład taką przepiękną pocztówkę zimową, na początku, o jest Ostrów Tumski w zimowej szacie, to już jest z okresu międzywojennego zdjęcie, na stronie 10. I katedra jest już zwieńczona tymi neogotyckimi hełmami szpiczastymi, no tymi, które zostały zniszczone podczas oblężenia Festung Breslau w 1945 roku, ale właśnie katedralnym wieżom i hełmom na katedrze jest poświęcony ten artykuł, więc to jest taki przyczynek, żeby coś właśnie powiedzieć.
Pretekst,
prawda?
Do tego, tak. Akurat, bo się pojawiają na tej pocztówce, żeby opowiedzieć o tych hełmach.
Właśnie. Tutaj jeszcze, kiedy mówimy o tym, jakie były rodzaje pocztówek, zależało nam, żeby pokazać cały wachlarz właśnie, żeby były i czarno-białe, i w sepi, i monochromatyczne, i kolorowane, i litograficzne, i z lotu ptaka. Więc chodziło o to, żeby taka mozaika powstała.
Bogactwo,
prawda?
Tego świata pocztówek przedstawić, bo ówcześni klienci, którzy kupowali pocztówki, żeby wysłać je swoim bliskim, a też kupowali, żeby kolekcjonować pocztówki, bo już przed wojną, właściwie od kiedy pojawiły się pocztówki, pojawili się kolekcjonerzy tych pocztówek. Oczywiście one wtedy kosztowały grosze, nie było jeszcze takiego ruchu kolekcjonerskiego jak dzisiaj, kiedy szuka się w antykwariatach na różnego rodzaju aukcjach, ale one już wtedy wzbudzały emocje, bo ludzie chcieli poznawać świat, byli ciekawi, wymieniali się. Kolekcjoner z Wiednia wysyłał pocztówki ze swoich okolic kolekcjonerowi z Wrocławia i na odwrót. Pocztą taka wymiana się na przykład dokonywała. Były specjalne albumy, w których te kartki gromadzono. No i dzisiaj taki album z pocztówkami zbieranymi ówcześnie, no to jest prawdziwy rarytas, bo tam są takie, jak to się mówi, pocztówki z pierwszej ręki, które wśród tych kolekcjonerów no, takie najżywsze emocje wzbudzają, no bo często są nieznane.
A jedna taka pocztówka potrafi kosztować tyle, co dobry rower.
No, potrafi.
Albo i więcej.
No jest, ten rynek naprawdę jest teraz bardzo mocno rozwinięty. Jest kolekcjonerzy regionalni, którzy kochają swoje miasta, naprawdę są skłonni zapłacić duże pieniądze.
Tomku, wspomniałeś o tym, że są miejsca, które znamy, ale różnią się jakimiś detalami z tymi pocztówkami, które teraz mam, albo no możemy sami te widoki zobaczyć, wybierając się na Dodrę, bo cały czas pamiętajmy, jesteśmy na Dodrą, w mieście na Dodrą i są takie, których już nie zobaczymy.
Oczywiście, też o to nam chodziło, żeby pokazać nieistniejące już miejsca, nieistniejące Wrocław i chyba rozdział Młyny będzie takim niemalże całkowicie nieznanym, dlatego że zabudowania jedynie Młynu Maria są rozpoznawalne, a pozostałe młyny nie istnieją. Przestały istnieć po I wojnie światowej, kiedy ich miejsce zajęły elektrownie wodne, które też zresztą pokazujemy tutaj na dwóch pocztówkach, ale mamy też młyny Świętej Klary, które zniszczone, przetrwały co prawda oblężenie Festung Breslau, no ale w latach 70. zostały rozebrane, to była głośna...
Wysadzone,
to była głośna sprawa. Ówczesny prezydent Marian Czuliński był określony nawet mianem pirotechnika, tak? Za to, że właśnie wbrew protestom mieszkańców,
wysadzał.
Osób, tak. Dlatego, bo tam był
halę targową też wysadził.
Właśnie.
Numer 2 na tym.
Wtedy też
kolejowe.
60. Tak, muzeum na Placu Muzealnym też przestało istnieć. Tak. No i Młyny Świętej Klary też tutaj pokazujemy na pięknej, takiej kolorowanej pocztówce. No ale myślę, że bardziej właśnie ciekawe są te młyny, tak jak Nowy Kępowy, które przestały istnieć właśnie po to, żeby zrobić miejsce na nowy most pomorski, północny i dwie elektrownie wodne, elektrownię południową i północną. Ale wróćmy jeszcze do pocztówek, bo tutaj przy młynach mamy bardzo ciekawą rzecz, bo zwracamy czasem uwagę też...
No, ale na błędy,
tak. I tutaj wydawca popełnił błąd, bo mamy zdjęcie młynów przedniego i średniego. To były młyny, które znajdowały się na miejscu elektrowni południowej. W tle widzimy, tutaj wznosi się wieża matematyczna Uniwersytetu, czyli widzimy, że to jest tutaj okolica właśnie ulicy Grodzkiej, a podpisana jest, że są to młyny Maria. Podobne od tej strony zachodniej, ale jednak... To nie były młyny Maria. Wydawca popełnił błąd i podpisał je w niewłaściwy sposób. I zwracamy na takie właśnie elementy też uwagę.
Ja jako ciekawostkę powiem, bo ludzie są zaskoczeni, osoby, które nie znają historii pocztówki, że na początku treść, którą chciał nadawca pocztówki napisać dla adresata, no to musiał to zrobić na przedniej stronie, na obrazku. Dlaczego tak było? Ponieważ na początku pocztówka była pomyślana jako obrazek, gdzie można było napisać treść, no ale im więcej tej treści, tym bardziej był zamazywany w atrakcyjne ujęcie, które adresat miał dostać. Natomiast tylnia strona była przeznaczona tylko na adres. I dopiero w 1904 roku, tu akurat w tej części Europy, podzielono już stronę tą tylnią na część adresową, gdzie można było wpisać adres, i na korespondencję.
Ale też opowiadając o miejscach, o historii pocztówek i o Wrocławiu, opowiadacie też o ludziach, przedwojennych mieszkańcach Wrocławia. Jest taki nieokiełznana natura. I ludzi widać na tych zdjęciach.
Tak, to jest pocztówka z Powodzi w 1903 roku.
A to tam też widzimy.
Tak, to jest widok z mostu Oławskiego w kierunku ulicy Nagrobli, w kierunku wieży Ciśnień. I to są zalane, tam widać zresztą wieżę Ciśnień, za drzewami się wznosi, prawda? Charakterystyczna bryła. Tory tramwajowe w kierunku Rakowca giną w wodzie, tak? Ale rzeczywiście, proszę zobaczyć, tłum gapiów. Mamy też inną pocztówkę, gdzie taki tłum gapiów występuje. Kilka stron wcześniej mamy zatory lodowe na Odrze i mamy pocztówkę z jazu Szczytnickiego, czyli tutaj jesteśmy na tyłach ogrodu zoologicznego, też zresztą w tle widzimy wznoszącą się wieżę Ciśnień na Grobli, a opowiada ta pocztówka o wysadzaniu zatorów lodowych na Odrze po to, żeby właśnie uniknąć podtopień okolicznych miejscowości. Co prawda, żegluga zamierała na kilka tygodni w zimie.
Czasami, bo te zimy ostrzejsze były.
To było ostrzejsze niż dzisiaj, no oczywiście. Natomiast, więc nie zachowywano tutaj żeglowności Odry, ale po to, żeby spiętrzony lód, zator, który powstawał, mógł powodować wylewanie poza wały. Po pierwsze strzelano w starszych czasach z armat, tak?
Do
lodu. Wojsko się tym po prostu zajmowało. A później wysadzano ładunkami wybuchowymi, prawda? I tutaj mamy właśnie taki przykład. No i mamy znowu tłum gapiów. Są panowie w cylindrach, są panie w przepięknych
sukniach,
prawda? Płaszczach, tak? No i podziwiają ten spektakl.
No ja tu taką sobie osobistą wycieczkę zrobię, no bo to gdzieś zawsze... Staram się szukać też rodzinnych historii i tu strona 156, zalany etablissement, czyli duże założenie rozrywkowe należące do Zindermana, zalane wesołe miasteczko na Rakowcu i w tle widać taki niewielki dom, to jest dzisiejsza ulica Rakowiecka 76 i w 1946 roku do tego domu przyjechała moja rodzina, konkretnie moja babcia z dziadkiem, już z malutką mamą, która wtedy miała 2 latka. I ja od początku, jak tylko zacząłem zbierać pocztówki z Wrocławia, to mój pierwszy wybór, jak byłem na giełdach staroci, bo jeszcze internet nie był tak rozwinięty, to były pocztówki z Rakowca. I każda pocztówka z Rakowca, którą zdobyłem, była dla mnie wydarzeniem. Ja dzisiaj nawet nie umiem powiedzieć, w którym momencie tom kupiłem. Właściwie kolekcjoner to sobie takie notatki powinien prowadzić. Kiedyś próbowałem, ale gdzieś to zaginęło. Ale pamiętam pierwszą pocztówkę z Rakowca, z Wappenhofu, czyli też z takiego dużego założenia, które było po drugiej stronie, już bliżej Odry. No to wzbudzało we mnie olbrzymie emocje. Ta pierwsza zdobyta pocztówka z Rakowcem, to było dla mnie wydarzenie. Zresztą zdobycie tej pocztówki też było... też było dla mnie ważne. I do dzisiaj nie widziałem już drugiego egzemplarza, który mógłbym kupić gdzieś jako duplikat, czy dla innych kolekcjonerów, żeby z nimi się podzielić. Także jest niesamowita, pokazuje te zalane wesołe miasteczko. One po tej powodzi zostało rozebrane, ponieważ no, powódź poczyniła szkody w tej większości tutaj drewnianej zabudowie. No i jeszcze moja rodzina pamięta, rozmawiałem kilka lat temu z wujkiem, bo to było bardzo duże założenie, nazywało się Birger Zeile, późniejszy C-Farm. I była tam sala gwiaździsta w tym założeniu i mój wujek opowiada, że jak był dzieciakiem, rocznik 42, to jeszcze pamięta, że gdzieś wdrapywali się tam i próbowali te gwiazdki ściągać z sufitu. Był ich to taki łup. Niestety ten kompleks został zburzony, miał zrobić miejsce pod jakiś duży kompleks apartamentów. No, niestety dzisiaj nie doszło do tego.
Powiedziałeś, Tomku, że można otworzyć na każdej stronie i przeczytamy jakąś historię i do tego zobaczymy właśnie pocztówkę, ale myślę, że jest jakiś pomysł na ciąg chronologiczny, poza tym, że są konkretne rozdziały i jesteśmy właśnie albo tam, gdzie młyny, albo jesteśmy w czasie powodzi, albo jesteśmy na Ostrowie Tumskim.
Tak, oczywiście książkę można czytać też od deski do deski, jak to się mówi. I tutaj
jest spacerem przez Wrocław.
Tak, mamy 7 rozdziałów. Pierwszy rozdział to są wyspy. No oczywiście zaczynamy trochę, to jest taka, no początek po prostu, tak? Ostrów Tumski, który wyspą dzisiaj nie jest, ale traktujemy go jako jedną z dawnych wysp. Wyspa Piasek i tak dalej, i tak dalej. Później mamy gmachy i tutaj rzeczywiście jest spacer ułożony od zachodu, od Kępy Mieszczańskiej. Zaczynamy tutaj od lazaretu wojskowego, już nieistniejącego, a kończymy na gmachu Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, czyli dzisiejszej Politechniki Wrocławskiej, a po drodze mijamy a to łaźnie na Kępie Mieszczańskiej, a to gmach Uniwersytetu, gmach klasztoru Świętego Macieja, czyli dzisiejsze Ossolineum, Tamkę, hotel Oderschloss, czyli dawną willę Langhansa.
Nieistniejącą dzisiaj, niestety.
Nieistniejącą, niestety, tak. I mamy gmachy nad Odrą, dlatego że Odra stała się taką naturalną scenerią do wyeksponowania tych najbardziej reprezentacyjnych budowli we Wrocławiu.
I ważnych,
tak?
Też,
i ważnych, tak.
Pełniących bardzo ważne funkcje.
Następnie mamy rozdział poświęcony właśnie młynom wodnym. Później gmachom gospodarki komunalnej, czyli elektrownie wodne, ale nie tylko, bo elektrownia węglowa, ta na Kępie Strzeleckiej też tutaj, no też była nad Odrą, dlatego się tutaj znalazła.
No i gazownia, która...
Tak, gazownia numer 2 w miejscu dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego.
Czyli proszę zobaczyć, mamy miejsce, które najpierw było gazownią, wcześniej pełniło funkcję składu drewna, o czym piszemy, a kiedy już była ta gazownia w tej części miasta niepotrzebna, ponieważ gazownia na Tarnogaju już zaspokajała te potrzeby dostarczania gazu dla mieszkańców, to jej miejsce zajął monumentalny gmach właśnie Nowej Rejencji, który był potrzebny. Zresztą już pod koniec XIX wieku były plany, żeby zmienić to miejsce. Między innymi Richard Plydeman planował tam wystawić wspaniały ratusz, ale te plany nie doszły do skutku. Zresztą później inni architekci też planowali tam nawet wieżowce, bo Wrocław też był takim miastem, który w latach 20. miał ambicje budowania w górę.
Tak, tak, nawet na wrocławskim rynku miały być powyburzane kamienice i miały
tak,
być tak
wieżowiec.
Jak Wangza.
No i zresztą jeden udało się zrealizować.
No, ale były pomysły na
taki
więcej.
Prawdziwy drapacz chmur, ale budynek nowoczesny, no zupełnie odbiegający swoją formą od pozostałej zabudowy rynku.
No to była akurat koncepcja Maxa Berga taka z wielkim rozmachem. Teraz zresztą zaczyna się fajna wystawa w Muzeum Architektury o niepowstałym Wrocławiu, prawda? Więc już czekamy i też idziemy z zapartym tchem. I właśnie te wątki monumentalnych gmachów przejęli architekci nazistowscy. No i właśnie mamy dwa takie przykłady, dosyć duże gmachy właśnie, nieukończony jeszcze i częściowo zniszczony gmach Nowej Rejencji, czyli Urząd Wojewódzki powstał, prawda, który został skończony w zasadzie przez władze komunistyczne po wojnie. No ale mamy też jeszcze gmach Urzędu Pracy, czyli przy ulicy Pomorskiej siedziba Archiwum Państwowego i cały ten po łuku idący kompleks no, uniwersytecki do placu Maxa Borna, prawda?
No i tu pięknie się historia zazębia, bo teraz w tym gmachu właśnie Archiwum Państwowego szukaliśmy informacji między innymi do książki, którą omawiamy. Czytelnicy, którzy wezmą do ręki tę książkę, mogą powiedzieć, no zaraz, ale tu jest dużo fajnych odrzańskich tematów, ale przecież to nie wyczerpuje tematu Odry. Bo rzeczywiście, tych pocztówek z Odrą jest tak dużo, że postanowiliśmy podzielić Odrę na 3 części. Także nazwaliśmy sobie tak roboczo tryptyk wrocławski, odrzański. i będą kolejne książki, które będą mówiły o innych aspektach, tak, Odrzański.
Życie nad Odrą we Wrocławiu, tak, przedwojennym
Wrocławiu. Tak, życie nad Odrą to będzie skupione w rozdziałach o rozrywkach nad Odrą, o sporcie nad Odrą, ale też planujemy dużą książkę, znaczy no podobną w tej formie, o mostach i przeprawach.
Ja
no bo Wrocław
czekać.
Przecież jest miastem, no, który most no, jest jednym z centralnych punktów. To była też idea wydawania pocztówek. Pocztówki muszą przyciągać, muszą zachęcać. Tak muszą pokazać Wrocław, żeby był jak najbardziej atrakcyjny dla odbiorcy. No przecież nikt nie wyśle pocztówki z miasta, które jest brzydkie. Żeby Wrocław był wtedy wspaniałym miastem, no ale już kilka lat później, bo to są lata 40. XX wieku, czyli tuż przed zagładą miasta, już kilka lat później ta panorama to było morze dymiących ruin.
Tak, ale dodajmy, że były takie serie, na przykład jest tutaj ta seria Alt Breslau, Stary Wrocław, która się koncentruje właśnie na zaułkach w zasadzie już znikających i będących taką właśnie tylko jakimś wspomnieniem. I tutaj jest dużo obskurnych właśnie takich wąskich uliczek. Ta pocztówka z tym błędem, z młynem Maria pokazuje właśnie, bo to jest pocztówka z początku XX wieku, tak, prawda? To była cała seria, mieliśmy też Nabrzeże przy ulicy Grodzkiej, mieliśmy gdzieś jakieś takie małe uliczki Starego Miasta, gdzieś tam chyba Stara Rzeźnia też występowała w tym przed zburzeniem, więc to była cała taka seria, która pokazywała też taki mało elegancki Wrocław, można powiedzieć.
Sobotnia kawa w dobrym tonie.
Wracamy dziś do rozmowy z Mariuszem Kotkowskim tym razem, ale album, który oddaliśmy w ręce naszych czytelników dzisiaj, o którym rozmawialiśmy, czyli książka Miasto nad Odrą, nie jest twoim debiutem, bo wiem, że wcześniej pojawiła się jeszcze książka, album Niezwykła codzienność ulicy i placu Wrocławia na dawnej pocztówce. Skąd, jak zaczęła się ta pasja? Skąd to się w ogóle wzięło?
No skąd to się wzięło? Ja taki byłem takim dzieckiem, który lubił sobie coś chomikować, coś układać, coś katalogować, ale zawsze gdzieś były te gumy turbo, były historyjki z gumy z Donald. Te osoby z mojego pokolenia lat 80. doskonale będą wiedzieć, o co chodzi. I później coraz bardziej wsiąkałem w te tematy kolekcjonerskie i w którymś momencie pojawiły się na rynku karty telefoniczne, kolorowe, ładne, różne wzory. No i to też mnie wciągnęło. Później zaczęły się monety, banknoty, czyli takie poważniejsze kolekcjonerstwo, no ale jako nastolatek oczywiście nie było mnie stać na jakieś takie bardziej drogie okazy, ale samo kolekcjonowanie, wkładanie tego do albumów, później pokazywanie tego znajomym, rodzinie, no wzbudzało we mnie naprawdę dużą radość.
A znaczki? Większość z nas kolekcjonowała też znaczki?
Tak, znaczki były bardzo masowym hobby. Zresztą do dzisiaj też trochę osób zbiera znaczki, bo znam doskonale rynek kolekcjonerski, ale lata 70., 80. rzeczywiście był to masowe kolekcjonerstwo znaczków, ale mnie osobiście te znaczki jakoś nigdy tak nie pasjonowały, chyba że jakieś znaczki takie związane z opłatami miejskimi z Wrocławiem, no, ale to nie jest jakaś gałąź kolekcjonerstwa, która szczególnie by mnie pasjonowała. No i w którymś momencie stwierdziłem, że fajne są monety, fajne są banknoty, ale wszystkie monety, banknoty są skatalogowane. Właściwie ich kolekcjonowanie polega na dokładaniu do klasera i odhaczaniu w katalogu, co się ma, czego się nie ma. Natomiast pod koniec lat 90. otworzył się przede mną świat pocztówek. Zacząłem interesować się pocztówką. Nie było jeszcze wtedy za bardzo książek z pocztówkami z Wrocławia, ale Wrocław, historia Wrocławia bardzo mnie pasjonowała. I zacząłem chodzić na wystawy do muzeów, oglądać zdjęcia stare z Wrocławia, reprodukowane czy to w lokalnej prasie, czy w różnych publikacjach, które wtedy zaczęły się pojawiać. No i coraz bardziej ta historia Wrocławia mnie wciągała. Ten Wrocław coraz bardziej mnie fascynował. No i wybór padł na pocztówkę. Powoli pozbywałem się monet, banknotów, wcześniej tych militari.
Wymieniałem
tak, pieniądze, spieniężałem tamte rzeczy i kupowałem za to pocztówki. Pierwszą pocztówkę, jaką kupiłem, mam ją nawet, jest to pocztówka ze słynnym wzgórzem Libisia, czyli dzisiaj wzgórze Partyzantów, które no, przechodzi gruntowną rewitalizację. No zaczęło się od taniej pocztówki. No, wzgórze Partyzantów jest, czy przedwojenne wzgórze Libisia jest jednym z częstszych motywów pojawiających się na pocztówkach wrocławskich. Te wzory wydanych właśnie z tym obiektem idą w setki. Także nie jest to nic wyjątkowego, no ale dla mnie jest olbrzymi sentyment. Pocztówka sprzed I wojny światowej. 1912 rok, ale mam szczególny ten sentyment do tej pocztówki, bo po pierwsze jest to moja pierwsza pocztówka. Nie mam nawet dużo już tych pocztówek, tych pierwszych, które kupowałem, ale tą sobie zostawiłem. No i druga sprawa, pocztówkę kupiłem od, no niestety już świętej pamięci, Krzysia Malca, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Prowadziliśmy dyskusję o pocztówkach, jeździliśmy na giełdy, także no jest to dla mnie cenny eksponat, chociaż dla przeciętnego kolekcjonera nie jest to nic specjalnego, bo jak powiedziałem, tych pocztówek ze wzgórzem partyzantów jest dużo.
Jest zapisana, jest ostemplowana, ma znaczek?
Tak, jest ostemplowana, ma znaczek, wysłana do Gliwic, czyli do Gliwic na ulicę Klosterstrasse.
A wróciła do Wrocławia.
Wróciła do Wrocławia, no i właśnie takie są losy tych przedmiotów. Tych regionalistów, miłośników pocztówki, przedmiotów ze swojego regionu w całej Polsce, ale szerzej w Europie, na świecie jest dużo, dużo więcej.
Czyli z Wrocławia do Wrocławia kartki też były wysyłane?
Oczywiście. Nie było wtedy SMS-ów i innej komunikacji elektronicznej, maili. Komunikacja przez telefon była w powijakach. No, jeszcze pamiętam z lat 80., że zdecydowanie więcej tych pocztówek się wysyłało i listów pocztówek. I wiele osób w tych swoich takich spuściznach rodzinnych ma te pocztówki, listy, a my, kolekcjonerzy, szukamy takich spuścizn właśnie z tych dawniejszych czasów.
No to w tym roku w Radiu RAM zrobiliśmy taką akcję, wysyłamy pocztówki z wakacji i mamy całą ścianę pocztówek fantastycznych, najprzeróżniejszych i z różnych stron świata, ale także z Wrocławia, jak ktoś nigdzie nie wyjechał. A były trendy w pocztówkach właśnie przedwojenne?
Tak, trendy były przeróżne. Te trendy zmieniały się tak, jak zmieniały się gusta, zmieniała się moda. Od XIX wieku do lat 40., bo mówimy tu na razie o pocztówkach przedwojennych oczywiście, z tego Breslau. Znaczy my tu mówimy o Breslau, ale ten świat pocztówek z całego świata to jest, no jest nie do ogarnięcia, jak to mówi teraz młodzież. Ale my spróbujemy sobie tu powiedzieć trochę o pocztówkach wrocławskich. One na szeroką skalę tu we Wrocławiu pojawiają się w latach 90. XIX wieku, kiedy no, pocztówka staje się takim medium naprawdę bardzo popularnym. Naprzeciw temu zainteresowaniu wychodzą wydawcy. W latach 90. XIX wieku będą to pocztówki wykonane metodą litografii. One jeszcze są takim pośrednim produktem pomiędzy tą starą grafiką, czyli różnego rodzaju wedutami, grafikami starych mistrzów, bo jeszcze są odwzorowaniem jakiejś rzeczywistości, takim nie do końca prawdziwym, no bo jednak jest to jakaś wizja artystyczna, ale pod koniec XIX wieku zaczynają się pojawiać pocztówki, które są już reprodukcją fotografii. Głównie w koniec XIX wieku, początek XX to jest technika światłodruku i autotypi i one już bardziej odpowiadają rzeczywistości, ale oczywiście ta technika i metody ówczesnych artystów, którzy opracowywali te pocztówki, też pozwala na różne bajery, żeby jeszcze bardziej tą pocztówkę atrakcyjnić. I mam tu przy sobie kilka pocztówek z budynkiem dawnej starej rejencji, zresztą ona jest w naszej książce Miasto nad Odrą, budynek rejencji na jednej z pocztówek pokazujemy Państwu. Ale budynek rejencji, ponieważ powstał pod koniec...
Starej rejencji, czyli dzisiejsze Muzeum Narodowe.
Tak, Muzeum Narodowe, po II wojnie światowej przez jakiś czas Muzeum Śląskie. Zresztą wspaniały gmach, który też był dla mnie, wizyty w tym gmachu były dla mnie inspiracją, żeby zająć się historią Wrocławia, odkrywać jego piękno i historię zapisaną właśnie w starych książkach, gazetach, no i ikonografii w tym oczywiście w pocztówkach. I tu mamy różne pocztówki. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli sobie sfotografować rejencję, czyli dzisiejsze Muzeum Narodowe.
Robimy to wielokrotnie. Robimy to wielokrotnie. Odrą, statkiem, to
tak,
wszyscy fotografują.
Dokładnie, ale to będą różne ujęcia.
Jesienią.
Tak, jesienią, zimą. Także takie możemy tutaj różne robić wariacje na temat tego, zdjęć tego budynku. Natomiast przedwojenni wydawcy, szczególnie ci z początku, z przełomu XIX-XX wieku, no mogli pójść dalej, bo mogli różne techniki graficzne stosować, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Mamy tu na przykład pocztówkę, w której mamy motyla, kobietę motyla i w skrzydłach tej kobiety motyla mamy cztery widoki Wrocławia i właśnie na jednych z tych widoków jest rejencja. Proszę, Aniu, zobacz, jaka ta pocztówka jest cudowna, kolorowa.
Czyli tak, widzimy tutaj w jednym fragmencie skrzydła właśnie muzeum, dzisiejsze Muzeum Narodowe i fragment mostu, no tego mostu już nie ma, tutaj jest
tak,
most
to jest
pokoju,
stary most Lezinga,
tak.
I w jego miejsce powstał most pokoju.
Widzimy Uniwersytet Wrocławski, widzimy Katedrę Wrocławską, ale od tej drugiej strony, nie od głównego wejścia i widzimy budynek Opery Wrocławskiej dziś, kiedyś to był teatr. Pokażemy słuchaczom, będzie
tak,
to zobaczenie.
I tu powiem, że te pocztówki z motylami są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Każdy kolekcjoner jakiegoś danego miasta no, za punkt honoru sobie obiera, żeby taką pocztówkę z motylem mieć. Nie wiem, czy wszystkie miasta miały pocztówki z motylami, ale duże miasta, tam gdzie był prężny ruch wydawniczy, no to takie pocztówki miały. Kolejna niesamowicie ciekawa pocztówka. Pocztówka, na której znajdziemy takim drobnym druczkiem Bitte gegen das Licht zu halten, czyli proszę trzymać nad światłem. A to dlaczego? Ponieważ wydaje się, że to jest zwykła pocztówka litograficzna. Mamy też gmach Rejenci, ale sekundkę.
Chcesz zaraz mi
tutaj
pokazać nad
potrzebujemy,
światłem?
Tak, potrzebujemy źródła światła, które oświetli tą pocztówkę. Zobacz, Aniu, jak to wygląda. Jest to tak zwana pocztówka księżycówka. Pozornie jest to zwykły widok, zwykła litografia, ale kiedy do pocztówki od strony rewersu, czy od tej tylnej strony dodamy źródło światła, najlepsze jakieś większe, jakąś lampkę, tło ciemnieje, a sama pocztówka zaczyna rozbłyskać różnymi kolorami, znaczy nie różnymi, kolorami właśnie lamp ulicznych.
Ja bym powiedziała, że ona jak na nią patrzymy bez światła, bez źródła światła, to mamy dzień, a jak ją podświetlimy, to ona jest nocą. To
ona jest nocą i rozświetla się, rozświetla się księżyc, rozświetlają się lampy uliczne.
Księżyca noc... nie widać prawie, kiedy mamy bez światła.
Tak.
Zobaczymy
pojawia
go wyraźnie
księżyc,
i chmury,
tak.
Kiedy mamy światło od spodu. Przepiękne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Rzeczywiście.
No i jest to jeden z takich właśnie typowych dla przełomu XIX i XX wieku sztuczek, jakie robili wydawcy pocztówek, żeby uatrakcyjnić tą pocztówkę.
To teraz gdziekolwiek zobaczę pocztówkę z Breslau, to będę ją podświetlać od spodu.
No nie, wystarczy zobaczyć. Te pocztówki to był taki patent Meteor. Tu mamy właśnie, że to jest patent firmy Meteor. I zawsze Halt gegen Licht, różnie były te hasła tam na tych pocztówkach, informacje na tych pocztówkach pisane. Ale jeżeli taką pocztówkę znajdziemy, proszę zobaczyć, jest XXI wiek, 2024 rok. No mamy takie cuda techniki, o którym no, tym mieszkańcom Breslau na początku XX wieku się nie śniło. Ale proszę zobaczyć, jak nas zachwyca przedmiot, pozornie zwyczajny z tego okresu. I teraz proszę zobaczyć, jak atrakcyjna ta pocztówka była dla ówczesnych wrocławian. Po ponad 100 latach, no dzisiaj ona może dalej nas zachwycać. Proszę zresztą zobaczyć, mimo że minęło 100 lat, zawieruchy wojenne, w jak wspaniałym stanie są te pocztówki.
Ona w ogóle nie straciła koloru, nie jest przetarta.
Tak, jest jakościowo naprawdę są to rzeczy z najwyższej półki, chociaż były to rzeczy użytkowe. Mhm. I to też fascynuje kolekcjonerów, bo ja należę do takiego typu kolekcjonerów, którzy doceniają rzeczy użytkowe. Nigdy w kolekcjonerstwie nie pasjonowały mnie rzeczy, które są wytwarzane dla kolekcjonerów, bo to była rzecz użytkowa. Oczywiście ona też trafiała do ówczesnych osób, które nie tylko pragnęły wysyłać pocztówki do rodziny z takich czysto utylitarnych względów, ale generalnie były to rzeczy użytkowe i takie kolekcjonerstwo bardzo mnie fascynuje.
A miejsca, które rzadko można zobaczyć na pocztówkach, a się zdarzają z Wrocławia?
Takich pocztówek z Wrocławia trafia się bardzo dużo, ponieważ Wrocław był, no, uważany był w tamtym czasie, już po wojnach prusko-niemieckich, po tej wojnie w latach 70. XIX wieku, po zjednoczeniu Niemiec, jako jedno z większych miast na wschodzie Niemiec. Taką metropolię wschodnio-niemiecką i w ogóle szerzej wschodnio-europejską. Wrocław był miastem ludnym, ponad półmilionowym na początku XX wieku, także było dla kogo wydawać te pocztówki. Dynamika społeczna była coraz większa, bo Wrocław był też ważnym węzłem kolejowym, także przybywali tu turyści, chociaż tych turystów nie było tak dużo, jakby można było sobie wyobrażać, ale był też regiment wojskowy, bo stacjonowało tu kilkanaście pułków, które żołnierze, kiedy tu przybywali, to też pragnęli wysyłać pocztówki do swojej rodziny, chwalić się miejscem, w którym są. Były wyższe uczelnie, co też, przez co też osoby, studenci, którzy tu przebywali, pragnęli też wysyłać pocztówki i tak dalej, i tak dalej. Tak samo Wrocław był miastem handlowym, przybywający tu kupcy też wysyłali pocztówki. Także dzięki temu, że Wrocław był miastem dość dynamicznym, to wydawcy mieli dla kogo wydawać te kartki. I dlatego do naszych czasów kartek zachowało się tak dużo.
A ty ile masz w swojej kolekcji kartek?
No to już niejednokrotnie mówiłem. Ja kiedyś zajmowałem się tymi ulicówkami, ale teraz zawsze zresztą skupiałem się na...
Ulicówkami?
Ulicówki, czyli pocztówki przedstawiające
ulice.
Widoki ulic.
Tak? Place i ulic.
Place, ulice, różnego rodzaju zaułki takie. I stąd też tytuł tej książki.
Ponieważ mam przed sobą pierwszą moją książkę. Niezwykła codzienność, ulice i place Wrocławia na dawnej pocztówce.
Dokładnie. Dlaczego ona jest niezwykła? No bo z jednej strony te pocztówki pokazują nam tą codzienność mieszkańców Breslau. Ona nie była ani różowa, ani kolorowa. Wydawcy pocztówek uchwycają tych mieszkańców podczas codziennych czynności. Policjanta, który stoi na ulicy, zamiatacza ulic, osoby spieszące się do pracy, osoby wychodzące z zakupów, czyli
dorożkarze.
Dorożkarze, ruch tramwajowy, mieszkańców miasta podczas zwykłego dnia. Ale dla nas po ponad 100 latach, kiedy patrzymy na te pocztówki, kiedy patrzymy na ten Wrocław, na te często nieistniejące miejsca, a te istniejące, które niesamowicie się zmieniły, no to dla nas ta codzienność jest niezwykła.
Ile pocztówek masz, bo nie odpowiedziałeś mi na pytanie?
Przepraszam, zgadzałem się, Aniu.
Dobrze.
Z Przedmieścia Łaskiego mam ponad 1100 pocztówek, ale z samego Przedmieścia Łaskiego, które przed I wojną światową, no bo przeważają pocztówki sprzed I wojny, było jednym z mniejszych przedmieść. Także...
A pozostałe? Tutaj masz 1000, a z całego Wrocławia?
Z całego Wrocławia trudno jest szacować, ja zawsze wracam.
Ale to idzie w kilka czy w kilkanaście tysięcy?
W kilkanaście. Też wiele pocztówek z Wrocławia, wydanych po I wojnie światowej, bardzo dużo wnosi do naszej wiedzy o Wrocławiu, ale zdecydowanie te kartki sprzed I wojny są najwspanialsze. I techniki druku, właśnie te światłodruki, kolaże, dodawane różne ramki, pocztówki secesyjne, no bo... Przecież okres przełomu XIX-XX wieku to jest okres secesji w różnego rodzaju sztuce i także ta secesja trafia na pocztówki. I pocztówki secesyjne też są bardzo poszukiwane przez kolekcjonerów. Chyba najstarszą pocztówkę mam z Rejencji. Tak szacuję, że ona jest z początku lat 90. XIX wieku, ale wysłana jest chyba w 97 roku. Także Przedmieście Łaski akurat nie miało aż tak starych pocztówek. Natomiast Wrocław, takie solidne pocztówki, jedne z tych pierwszych, to z przełom lat 80. 90. XIX wieku. Po pierwsze, te pocztówki musiały być dobrej jakości. No bo żeby, czy w tamtej książce, czy w naszych najnowszych publikacjach wydawnictwa wrocławski Neptun, gdzie zresztą każda pocztówka jest powiększona, jest większa niż jej naturalny wymiar, no to wymagane jest to, żeby sama pocztówka była dobrej jakości. Jak powiedziałem, te techniki druku z początku XX wieku, a później pocztówki zdjęciowe już po I wojnie światowej, no to one w ogóle są świetnej jakości. Były robione przez dobrych fotografów, wywoływane na dobrym sprzęcie, mimo że minęło tyle lat, to wtedy fotografia była naprawdę na wysokim poziomie i to nie tylko to, co na pocztówkach zostało, ale też różnego rodzaju zdjęcia w archiwach, a czasem nawet w archiwach domowych. To jest pierwszy ważny element, żeby ta pocztówka sama w sobie była dobrej jakości, żeby po powiększeniu nie wychodziły jakieś ziarna i tego typu rzeczy. Natomiast druga sprawa jest prozaiczna. No mamy w tej chwili takie metody poligraficzne, takie metody reprodukcji tych pocztówek, że one naprawdę umożliwiają wyciągnięcie z tej pocztówki bardzo dużo detali. Że czasami ta pocztówka po zeskanowaniu, wydrukowaniu jest jeszcze lepszej jakości niż ten oryginał. Także no, współczesne metody to umożliwiają więcej. Pocztówki często, jak weźmiemy je do ręki, mają różne wady. Są poplamione tuszem, mają różnego rodzaju złamania, czy to narożniku. Czasami w ogóle jest złamana w pół pocztówka. Nawet zdarzają się pocztówki, które były przedarte na pół i są sklejone. Mają ubytki, ale dobry grafik naprawdę świetnie sobie z tym poradzi. To, co widzą Państwo w naszych albumach, czy w tym albumie Via Nova, to są pocztówki po takim liftingu. Oczywiście to ten lifting nie może iść w tą stronę, żeby on już w ogóle zmieniał jakby odbiór tej pocztówki, ale naprawdę można sobie świetnie z tym poradzić. Ja czasami spieram się z kolekcjonerami, bo też no, zajmuję się profesjonalnie też sprzedażą pocztówek i no wie pan, no tu panu mogę dać pół ceny, bo ta pocztówka jest złamana. Mówię, proszę pana, a jeżeli to jest jedyny znany egzemplarz tej pocztówki, to co z tego, że ona jest złamana? Stuletni przedmiot ma prawo mieć jakieś wady, to nie jest moneta, która musi być w stanie UNC i proszę mi uwierzyć, że w programie graficznym z tą pocztówką można zrobić cuda. Ja na przykład żałuję, bo były kiedyś pocztówki, które mogłem kupić i sam tak uważałem, no ona jest złamana, to nie przedstawia wielkiej wartości. To tak nie jest według mnie, bo każdy może mieć inne zdanie na ten temat. Ale ja uważam, że póki nie kupimy lepszego egzemplarza, to kupujmy pocztówki, nawet jak są w kiepskim stanie. Oczywiście no, one są mniej warte, no też nie oszukujmy się, ale też nie bagatelizujmy takich pocztówek, bo one też mogą bardzo dużo wnieść do naszej wiedzy o naszym ukochanym regionie.
Jak idziesz sobie na spacer przed Mieściem Oławskim, ty patrzysz na tę ulicę inaczej? Widzisz go z pocztówek, myślę, masz wdrukowane trochę już.
Myślę, że tak, bo kiedy idę na przykład ulicami, których zabudowa nie istnieje, albo są takie ulice, które w ogóle nie istnieją, fragmenty już nawet nie ma jezdni.
A były no na to pocztówkach, które dobrze tak, znasz, bo je przestudiowałeś
tak,
dokładnie.
No, na pocztówkach, zdjęciach też lubię sobie analizować zdjęcia lotnicze, bo zdjęcia lotnicze niesamowity
obraz miasta
nam pokazują. Idę tymi ulicami i mam gdzieś przed oczami te pocztówki. Więcej, ponieważ ja też zawodowo się pocztówką zajmuję. Nie znam tak dobrze topografii innych miast, no bo tu w ten Wrocław wsiąkłem, znam kolekcję. No, zresztą mówiłem o tym, ale jadę do jakiegoś miasta, do którego jadę pierwszy raz i pierwsze, co mam, to obraz tego miasta z pocztówek i później to się zderza z widokiem, który mam przed oczami. No, jest to bardzo ciekawe. I też są miasta takie, gdzie mam przed oczami gęstą zabudowę, a jadę w jakieś miejsca. Dzisiaj tam są przestrzenne place, no bo przeważnie zniszczenia drugowojenne zmieniły te miasta. Tu we Wrocławiu, no to najbardziej zostały zniszczone i najbardziej szkoda po pierwsze przedmieścia południowego, czyli przedmieście Świdnickie Południowe, czyli Powstańców Śląskich, Halera i tak dalej, i tak dalej. No i te zachodnie dzielnice Wrocławia, czyli Szczepin, Popowice, gdzie też przesuwający się front spowodował, że większość zabudowy legła w gruzach. No i kiedy mam przed oczami to, co było, a co jest teraz, no to dysproporcja jest olbrzymia.
A na albumie Niezwykła Codzienność jest na okładce ulica Świdnicka?
Tak. Możemy rozpoznać po kościele, natomiast prawej strony już nie rozpoznamy, ponieważ w jej miejscu pod koniec lat 20. zaczęto wznosić dom handlowy, no dzisiejszy PEDET, ówczesny.
Dzisiejszą renomę na
tak,
dole
tak,
już.
Tak, tak, tak. Teraz jeszcze, która niesamowite zmiany przechodzi.
Czyli Wertheimer.
Zresztą to było takie nasze założenie, żeby okładka budziła pewien niepokój. Z jednej strony, żeby pokazywała miejsce, które wrocławianie znają, które aż tak mocno się nie zmieniło, ale jednak, żeby w tej okładce, w odbiorze tego miejsca coś nie pasowało. I myślę, że nawet na przykładzie twojej reakcji, że to się udało. Wrocławianie teraz niesamowicie interesują się miastem. Zresztą jest mnóstwo stron internetowych o dawnym Wrocławiu i mnóstwo dobrej ikonografii na tych stronach. Także wiele osób już jest wyrobionych i doskonale wie, co przedstawiają nawet te takie mniej popularne pocztówki. Ale mimo wszystko dla szerszego czytelnika albo osoby, która swoją pasję odkrywania Wrocławia dopiero zaczyna, no to ta okładka miała właśnie taki wydźwięk. Zresztą te okładki, które teraz w Neptunie wrocławskim robimy podobnie. Te miejsca na okładkach muszą jednak wrocławianom, nie mogą być całkowicie anonimowe na pierwszy rzut oka, bo oczywiście na kartach naszej książki my wyjaśniamy każde miejsce w tych szerokich opisach i zresztą w tej niezwykłej codzienności też tak było. Moim zamysłem było nie tylko pokazanie ikonografii, ale jak najdokładniejsze sprecyzowanie miejsca, przybliżenie go krótkiej historii. Tam było dużo kamienic, domów i różnych takich właśnie budowli. Sięgnąłem do archiwum, do dokumentów zgromadzonych w archiwum budowlanym, żeby jak najbardziej wrocławianom przybliżyć historię tych miejsc.
Ty żyjesz trochę w dwóch miastach.
No, chyba
w tym współczesnym
tak, chyba
i w tym mieście historycznym, przedwojennym, tak. W okresie okresie międzywojennym, a nawet jeszcze przed pierwszą wojną światową we Wrocławiu. Bardzo ci dziękuję za tę historię. Gdyby ktoś chciał taką książkę mieć, niezwykła codzienność.
No, to będzie album, trudno, bo będzie już trudno. Nakład jest wyczerpany, natomiast cały czas zachęcam
do nowych książek.
Tak.
Doszło do tego, że mamy nowe wydawnictwo we Wrocławiu, wrocławski Neptun, czyli was dwóch, Mariusz Kotkowski, Tomasz Sielicki i
Antoni Rasmanow,
którego serdecznie pozdrawiamy, a wam bardzo dziękujemy, bo to jest nowe otwarcie dla Wrocławia z takimi albumami, po które ja na pewno będę sięgała, myślę, że wielu naszych słuchaczy też. Dziękuję bardzo.
Zachęcamy do lektury. Dziękujemy.
Dziękuję.
Sobotnia kawa w Radiu RAM.